— Zauważyliście państwo? — odezwał się Fikander po chwili zamieszania wywołanego zamykaniem okien. — Jak dziwnie deszcz, wiatr i burza łączą się z naszymi dzisiejszymi rozważaniami.
— No tak,
należałoby jeszcze je uzupełnić o pojęcie chaosu — dodał Kajetan Chrumps. — Chaos kojarzy nam się głównie z przestrzenią i ostatnio staramy się w nim odkryć rozmaite prawidłowości. Ale może badania nad chaosem powinno się zastosować także do naszych rozmów o czasie. Bromba miała uczucie, że Kajetan Chrumps zauważył coś niezwykle istotnego. Lecz spojrzenie na zegar przypomniało jej o zasadach, które przecież sama wprowadziła. Poza tym postanowiła, że zastanowi się nad tym w samotności. — Miejmy nadzieję — podsumowała, że kiedyś dowiemy się nieco więcej o czasie, chaosie, wieczności i przewidywaniu pogody. No i że złapią wreszcie tego paskudnego motyla, przez którego wciąż mamy te burze, dodał Gluś. — O czym ty mówisz, Glusiu? Spytał zaskoczony Fikander. — A, to taki żart, wyjaśnił Gluś. Zawsze, kiedy się mówi o niemożności dokładnego przewidywania pogody, podaje się wyjaśnienie, że trzepot skrzydeł motyla w jednym miejscu może doprowadzić do huraganu o 1000 kilometrów dalej. Więc może by wreszcie złapać tego motyla. — Zostaw w spokoju motyla. Te burze spowodował trzepot moich uszu. Fikander powiedział to tak serio i gniewnie, że dopiero po chwili zorientowali się, iż żartuje. Bibliotekarz Puciek zanotował. Po pierwsze, nie wiadomo, czy czas jest ciągły, czy w plasterkach. Bromba podała też inne określenie, czy jest liniowy, czy sekwencyjny. Po drugie, powtarzalność daje rezultaty. Mój przykład — dzięcioł. Po trzecie, wieczność jest w całości nieskończona. Po czwarte, zdaje się, że chaos to odmiana wyjątkowo skomplikowanego porządku. Po piąte, sprawdzić, jakie zioła działają nasennie. Rozdział 10. Czyli niespodziewana wizyta zwierzątka. Gluś nie potrafił się skupić na przygotowaniach do nadejścia gości. Jego norka wyglądała, jakby przeszła przez nią burza, ale nie taka zwykła, która, jak pamiętamy, trafia się od czasu do czasu w naszej okolicy, lecz huragan lub trąba powietrzna, zdarzająca się wyłącznie w krajach tropikalnych. Ten przerażający nieład spowodowany był próbą zorganizowania wnętrza, podjętą wspólnie przez zwierzątko mojej mamy i Glusia, a zakończoną takim właśnie rezultatem. Zwierzątko pojawiło się zupełnie niespodziewanie. Choć gdy zawitało w norce, Glusiowi przebiegła przez głowę niejasna myśl, że mogło się ono poczuć dotknięte faktem, iż prowadzą dysputy filozoficzne bez jego udziału. — A już na pewno dyskusją o chaosie — pomyślał Gluś. — W tej dziedzinie nie ma chyba większego eksperta od zwierzątka. Mimo że o nic nie pytane, zwierzątko natychmiast rozwiało obawy Glusia. — Zapraszała mnie Bromba, zapraszała na te wasze pogawędki, ale ja mam bardzo niechętny stosunek do tego typu rozmów. — Niechętny? — zdziwił się Gluś. — Sądziłem, że dyskutujesz z upodobaniem. — Oczywiście, tak, oczywiście, że z upodobaniem, ale nie przy założeniu, że rozum może tu coś rozstrzygnąć — zachichotało zwierzątko. — Ja jestem dekonstrukcjonistą z temperamentu — wyjaśniło. — Deko co? — zapytał Gluś. — Dekonstrukcjonistą. — powtórzyło zwierzątko.
— To chyba proste słowo, nie?
Jedni coś konstruują, a inni dekonstruują. Zdekonstruujmy na przykład pojęcie brud. W odmiennych warunkach każdy brud może się okazać czystością, a każda czystość brudem. Nie możemy zatem pojęcia brud uważać za coś stałego. Widzisz? Właśnie je zdekonstruowałem. Udowodniłem, że brud jest pojęciem względnym, powiedziało zwierzątko i zanurzyło się na chwilę w dmuchanym ryżu. Po wynurzeniu rzeczywiście nie wyglądało na zabrudzone.
— A co na przykład można zdekonstruować? — zainteresował się Gluś.
— Wszystko! — odparło zwierzątko. — Wszystko przypomina wszystko. — Wszystko przypomina wszystko. Granica się zatarła i nic nie jest ostateczne.
— To znaczy?
— zaczął Gluś.
— To znaczy, że nie ma co pytać o znaczenie. Można najwyżej pytać o zastosowanie — zaśpiewało zwierzątko i włożyło do czajnika szczotkę do zamiatania. Posypało ją pieprzem i solą, po czym na chwilę zamarło w podziwie dla swojego dzieła.
— Chcesz powiedzieć? — ponownie zaczął Gluś.
— Nie chcę powiedzieć, nie — przerwało zwierzątko — ponieważ wiem, że nie można wyjść poza język, żeby go zrozumieć. Rozumiesz?
— Nie bardzo — przyznał uczciwie Gluś.
— Pułapka tkwi w samym poszukiwaniu pewności przy użyciu słów — wykrzyknęło zwierzątko. — To skandal!
Zwierzątko zawiązało na klamce ogromną kokardę z szalika i zaczęło malować ją farbami Glusia w różnokolorowe kropki.
— Wszystko jest prowizoryczne i względne, a my się niepotrzebnie upieramy, że to coś znaczy i chcemy, żeby znaczyło na zawsze. W ten sposób wykluczamy wszystko, co nie pasuje do naszych możliwości zrozumienia.
Zwierzątko wyjęło z dziurki klucz do mieszkania i wrzuciło go do worka z kaszą.
— Wciąż poszukujemy jakichś kluczy. — jęknęło. — A nie zwracamy uwagi na to, jak wiele już na wstępie wykluczyliśmy.
— Momencik, momencik — zaprotestował Gluś.
— To co w takim razie proponujesz?
— Krytycyzm — odparło zwierzątko i zaczęło grać na organkach, stepując w rozsypanej mące.
— Krytycyzm? — Krytycyzm wobec czego?
— spytał Gluś.
— Wobec wszystkiego, co się da skrytykować samą krytyką włącznie.
— A co można skrytykować w krytyce? — zaczął się zastanawiać Gluś.
— Nieźle, nieźle — pochwaliło go zwierzątko. — Zaczynasz łapać.
Biegało teraz po pokoju i rzucało w kierunku reżysera różne przypadkowe przedmioty — książki, lampy, zabytkowe statuetki oraz pączki przygotowane dla gości. Gluś starał się chwytać, co się dało, ale nie było to proste. Mimo to Gluś nadal prowadził dialog ze zwierzątkiem, ponieważ miał niejasne uczucie, że coś z tego dialogu przyda mu się potem do jego filmów.
— Nie ma to jak być otwartym na niechlujstwo i bałagan — zanuciło zwierzątko.
— Zdecydowanie zmienia się wtedy schematyczny sposób postrzegania świata.
— A co do krytyki...
— Czy zauważyłeś, że krytykując mówimy zazwyczaj czemuś... nie?
— Ślepy by zauważył
— odpowiedział Gluś, który zawsze bardzo mocno przeżywał krytykę swoich dzieł.
— Tu cię mam, tu cię mam
— zaśpiewało zwierzątko.
— A przecież, żeby powiedzieć nie, trzeba wcześniej być wobec czegoś na tak. Choć właśnie to na tak pozostaje zwykle w ukryciu.
Zwierzątko kołysało się na firance, zawodząc.
— Krytyka zdemaskowana, bo krytyka jednego to drugiego reklama. Tylko krytyk zazwyczaj się nie orientuje, że jak się czegoś czepia, to coś afirmuje. Ha!
Firanka zerwała się, a niezrażone upadkiem, leżące na podłodze zwierzątko, ciągnęło dalej swoją piosenkę.
Jak wynika z mojej pieśni, niektórzy są nowocześni, a inni w nosie mają to i są po nowocześni.
Reżyser mimo zamętu w głowie, obserwował zwierzątko z zaciekawieniem. Niewątpliwie podsunęło mu ono kilka niezwykłych, oryginalnych pomysłów i skojarzeń. Z drugiej strony jednak Glusiowi nie dawała spokoju myśl.
— Kto to posprząta?
— Wiem, wiem, co to znaczy nowoczesny — zaczął uspokajająco. — Powiedzmy, że jakieś urządzenie było mało nowoczesne. Na przykład do wanny trzeba było nosić wodę i nalewać kubkiem, a teraz, proszę, woda i ciepła, i zimna jest w kranie. No, i to jest nowoczesne. Wanna może też robić bąbelki i wtedy będzie jeszcze bardziej nowoczesna. Ale jaka będzie ta wanna po nowoczesna?
Mam mnóstwo odpowiedzi, mnóstwo odpowiedzi!
Parsknęło zwierzątko.
I każda inna.
Ale na tym to właśnie polega. Dla przykładu, można się nie umyć wcale, bo i po co?
Wanna może być wirtualna, bo wcale nie wiemy, gdzie się kończy rzeczywistość, a zaczyna symulakra.
Symulakra? Zdumiał się Gluś.
Symulakra? A co to takiego?
No widzisz, widzisz, patrzysz, a nic nie widzisz, krzyknęło zwierzątko.
Symulakra to takie poplątanie rozmaitych rzeczywistości, że nigdy nie wiadomo, gdzie się kończy złudzenie, a zaczyna inne złudzenie.
Oglądałeś Matrixa?
A kto nie oglądał?
Odpowiedział Gluś.
A jeżeli wszystko jest takim poplątaniem Matrixów, to się właśnie nazywa symulakra.
I my w tym prawdopodobnie żyjemy.
O, całusy, pozdrowienia i uściski dla wszystkich moich ukochanych, wytrwałych filozofów, zwłaszcza dla Brąby.
Niestety, nie mogę zostać na podwieczorku, ponieważ muszę jeszcze skrytykować i zdekonstruować literkę P.
A będzie z tym trochę roboty.
Oj, będzie. Pa, pa, pa.
A może raczej pypy, albo pepe.
Pa, pa, pepe, pypy.
I zwierzątko uściskało Glusia, rąbnęło parasolem w żrandol, aż poszły iskry, po czym znikło równie nagle, jak się zjawiło. Chwilę potem, gdy gromadka przyjaciół zastukała do norki reżysera, zastała go w bardzo dziwnym stanie. Odkręcał i zakręcał kurki w wannie, żeby sprawdzić, czy ciepła woda nie jest przypadkiem złudzeniem. Tego dnia niewiele dyskutowano o filozofii, bo należało pomóc Glusiowi w doprowadzeniu norki do ładu. Tym niemniej, na podstawie relacji Glusia, bibliotekarz Puciek zanotował. Po pierwsze, wszystko można zdekonstruować, jeśli ktoś się uprze. Po drugie, zwierzątko podejrzewa, że słowa wprowadzają w błąd właśnie przez to, że są słowami. Po trzecie, ponowoczesność może być źródłem cierpień Glusia. Po czwarte, zwierzątko uważa, że trzeba się raczej odzwyczajać, bo tylko się przyzwyczajamy i przyzwyczajamy, a odzwyczajanie się jest trudniejsze i mało komu się udaje. Po piąte, zwierzątko lubi oglądać Matrixa. Rozdział 11. Czyli w nadziei na melodię. Tym razem wieczór mijał w niezwykle uroczym nastroju. Malwinka pozapalała świeczki, posiłek z kalafiora, brokułów, jarmużu i jeszcze wielu innych doskonale przyprawionych warzyw wszystkim przypadł do gustu. Deser był lekki jak pianka, a spokój panujący wokół dawał tyle zadowolenia, że wprost nie chciało się nikomu zaczynać jakiejś długiej i zawikłanej rozmowy. Brąba czuła jednak, że powinna omówić piękno tego spotkania, jak i zamieszanie, które przytrafiło się poprzednio.
— Pozwólcie, moi drodzy — zaczęła Brąba —
Pozwólcie, że powstrzymam się od złośliwego komentowania poglądów zwierzątka. Doceniam jego nieustanną gotowość do ryzyka i bliskie jest mi pragnienie spotykania się z tym, co nieznane. Bez odwagi kwestionowania nawet najbardziej trwałych przekonań nie bylibyśmy autentycznymi myślicielami. Lubię zwierzątko za jego oryginalność, nieszablonowość i energię. Pamiętam również, że gdy pojawiły się wyzwania trudne, wymagające pełnej mobilizacji i opowiedzenia się po stronie poglądów tyleż szlachetnych, co niekoniecznie wygodnych, zwierzątko umiało zachowywać się szlachetnie. Uważam jednak, że są granice otwarcia i zwierzątko, jak sądzę, je dostrzega, tylko niechętnie o tym opowiada, upojone swoimi radosnymi zabawami. A czy mogłabyś podać przykład takiej granicy, której, twoim zdaniem, nie powinno się przekraczać? — spytał Fikander. Brąba zerknęła na krzątającą się wokół stołu Malwinkę i wypaliła. — Czy gdybym ci zaproponowała, Fikandrze, żebyś zastąpił swój związek z Malwinką związkiem z Pancią, to uznałbyś, że granica została przekroczona?
— Wiem, wiem, co chcesz powiedzieć — ucieszył się Fikander.
— tak jest, są relacje zastępowalne i niezastępowalne. Mogą zastąpić jedne nauszniki drugimi, ale osoba, która jest dla nas niezastępowalna, nie może być traktowana jak przedmiot. I to jest granica. Nie wolno traktować drugiej osoby jak przedmiotu.
— No tak, co więcej — dodała Brąba — tylko traktowanie kogoś jako przedmiotu, czyli jako osobnej wartości samej w sobie, nadaje sens naszemu życiu. Tak mi się przynajmniej zdaje.
W przypadku wychowywania dzieci to bywa czasem bardzo skomplikowane — dodała Malwinka, siadając w wiklinowym fotelu naprzeciwko Brąby. — Tak się właśnie zastanawiałam, że choć nigdy nie starałam się ograniczać moich dzieci, to jednak jakieś granice musiały się pojawić. No bo co robić, kiedy zdarza się prawdziwe zagrożenie? No powiedzmy, niech włoży rękę do ognia i się oparzy. Niech sprawdzi na własnej, piekącej skórze, że istnieją granice wolności. Tyle, choć z trudem, mogę wytrzymać. Ale jak się zachować, kiedy chce cały wskoczyć do ogniska?
— Neander chciał? — zainteresował się Nulek.
— To tylko taki przykład — żachnęła się Malwinka. — W każdym razie nie tak łatwo jest powiedzieć drugiej, kształtującej się dopiero osobie — nie wolno! A z drugiej strony, jeżeli za późno powie się nie wolno, to można nie uchronić jej przed czymś bardzo szkodliwym. Na przykład przed paleniem tytoniu. Malwinka zaczerwieniła się, bo jej doświadczenie z Meandrem i Filwinką było bardzo przykre.
— Miau, nie bardzo rozumiem — odezwał się kot Makawity. — Jaki związek ma wychowywanie dzieci z ponowoczesną postawą zwierzątka?
Chcieliśmy tylko zauważyć, że choć nie jest to proste, nie powinno się nikogo traktować jak rzecz. Nawet jeśli przychodzi nam to z trudem, wyjaśniła Brąba. A przecież, gdy pojawia się całkowita względność, bardzo trudno wskazać granice i ustalić niewątpliwe wartości. Nie tylko dla jednostek, ale także dla całych grup, dla rodziny, dla osób mieszkających nad strumieniem, dla społeczeństwa.
— Aha! — powiedział kot. — A czy mógłbym otrzymać przykład jakiejś niewątpliwej wartości, która powinna obowiązywać w każdym społeczeństwie?
— Cóż, zaryzykuję — odezwał się Kajetan Chrumps — i zaproponuję kilka pomysłów.
— Prosimy, prosimy, Kajetanie — odezwali się pozostali uczestnicy spotkania.
— Poszanowanie dla inności i tożsamości każdego, kto już jest osobą — powiedział Chrumps — pod warunkiem,
że nie zagraża to innym osobom.
Podoba mi się, zgodził się kot.
Przekonanie, że są poza nami wartości, które należy chronić, choć są to wartości przedmiotowe.
Na przykład co?
Zapytał Makawity.
Piękne obrazy, rzeźby, budowle, utwory literackie, poetyckie. No i to.
Kajetan podszedł do aparatury odtwarzającej i nacisnął klawisz. Z głośników popłynęła muzyka klasyczna. Był to jeden z tych utworów, które nazywa się symfoniami. Zaczęli się wsłuchiwać. Dźwięki tworzyły melodie, współbrzmiały, harmonizowały ze sobą, opadały i wznosiły się. I z całą pewnością oddziaływały na wrażliwość odbiorców. Był w tych dźwiękach jakiś czar i tajemnica, choć przecież nie przenosiły żadnych wyraźnych znaczeń i mogły być interpretowane na wiele sposobów. Więc choć bez słów, a jednak... Pomyślał kot delikatnie, dyrygując łapką. A jednak co? Zastanowił się po chwili i nie udzielił sobie odpowiedzi. Zasłuchany wyłączył się z nurtu codzienności i przeniósł w krainę dźwięków. Oto podbiegły do niego uśmiechnięte glisanda i razem z nim zaczęły radośnie ślizgać się po szczytach i dolinach kołysanych przez rytmiczne brzmienie. Oto uczestniczył w jakimś dramacie, który najpierw skradał się niepokojąco, by potem przemienić się w radosne wyzwolenie. Oto wreszcie muzyka wciągnęła go w triumfalny taniec. Choć tak naprawdę siedział w wiklinowym fotelu i nie poruszał się zbyt gwałtownie, by skrzypienie nie zakłóciło mu odbioru. A gdy wreszcie zabrzmiały końcowe akordy i w norce zapanowała zdumiewająca cisza, przerywana tylko cichutkim skwierczeniem dopalających się świec, nie tylko Makawity, ale wszyscy uczestnicy tego wieczoru mieli dziwne odczucie. Nie bardzo mieli ochotę formułować jakieś wnioski, precyzować pojęcia, dopowiadać uczucia, które nimi targały. A równocześnie byli pewni, że to było przeżycie wspólne, że wszyscy słuchacze ulegli potędze i wdziękowi muzyki, a więc, że Kajetan osiągnął swój cel. Wskazał im przykład jednoczącej wartości, na którą może się zgodzić wspólnota.
— Powiem ci, Kajetanie — odezwała się Malwinka — że chyba trafiłeś ze swoim przykładem w dziesiątkę. I nie masz pojęcia, jak się cieszę, że Filwinka i Meander uczyli się grać na pianinie. To im otworzyło furtkę do zaczarowanej krainy. Nawet jeśli na początku trochę ograniczyło ich wolność.
Bibliotekarz Puciek zanotował. Po pierwsze, Brombie bliskie jest pragnienie spotkania z nieznanym. Po drugie, przedmioty da się zastąpić. Osób, czyli podmiotów, nie. Po trzecie, zupełna wolność i wychowywanie dzieci są trudne do pogodzenia. Po czwarte, poszanowanie praw każdej osoby to fundament, bez którego niewiele można zbudować. Po piąte, muzyka, muzyka.
Posłowie, które raczej skierowane jest do wtajemniczonych.
Bromba dużo czytała. Nie wszystko wydawało jej się jasne, ale pewne prawidłowości uznała za oczywiste. Zorientowała się, że w ostatnim stuleciu, żeby zostać uznanym za wielkiego filozofa, trzeba koniecznie mieć dwie takie same literki w nazwisku, no jak na przykład Kierkegaard, Wittgenstein, Cazire, Russell, Popper, Husserl, Heidegger, Derrida i tak dalej. Bromba uznała za przeoczenie, że Kołakowski nie pisze się Kołakowski, no ale potem przyjęła to za wyjątek, potwierdzający regułę. Postanowiła więc nie zmieniać się w brombę, ani w brombę, ani też w brombbę i mieć nadzieję, że mimo to będzie w stanie zrozumieć, o co w tym wszystkim szczęściarzom z podwójnymi literkami w nazwisku chodzi. Skłamalibyśmy, pisząc, że udało jej się to w odniesieniu do wszystkich autorów. Szczerze mówiąc, Brąba miała kłopoty z większością spośród nich. Jednak jej największym problemem była niechęć do używania dwóch bardzo ważnych pojęć — człowiek i Bóg. Lęk Brąby przed stosowaniem tych słów wynikał w dość naturalny sposób z faktu, że miała kolosalne trudności z wyjaśnieniem samej sobie zakresu obu tych pojęć. I właśnie dlatego w rozmowach z przyjaciółmi omijała owe słowa bardzo konsekwentnie, wierząc, że omijanie nie oznacza braku szacunku, a przeciwnie, jego nadmiar. Skoro tak właśnie uważała, to i nam nie pozostaje nic innego, jak zachować w tej sprawie dyskretne milczenie. Pozdrawiam serdecznie. Autor. A teraz dodatek specjalny. Z pewnym wahaniem oddajemy do rąk naszych czytelników ten dosyć niezwykły dodatek. Są to przypowieści, które krążą wśród mieszkańców naszej okolicy i stanowią przejaw kultury nie tak dawno przybyłych na nasze terytorium fretek tybetańskich. Na pytanie, czy opisywane w przypowieściach zdarzenia miały taką właśnie formę, nie jest łatwo odpowiedzieć, bo cel tych utworów jest zupełnie inny. Chodzi o metodę osiągnięcia poznania, a właściwie oświecenia bez pomocy słów, co jest określane słowem napranyja. Napranyja. Stan napranyi osiąga się przez kontemplację i kolejne kroki na ścieżce wewnętrznego skupienia. A wielowiekowa tradycja fretek utrzymuje, że przypowieści owe są pomocą w spacerowaniu po tej ścieżce. Skoro Brąba i pozostali nasi bohaterowie zostali uznani za osoby mogące uchodzić za mistrzów w osiąganiu mądrości również w taki sposób, zdecydowaliśmy, choć nie bez wahań, dołączyć niewielką próbkę owej literatury. Oto ona. Brąba i Pańcia. Pewnego dnia przyszła do Brąby bardzo zdenerwowana Pańcia i spytała. — Słuchaj, Brombo, czy ciebie to nie przeraża, że świat jest taki wielki, nieznany i pełen niebezpiecznych niespodzianek? — Naturalnie, że przeraża — odparła Brąba. — No, no i jak sobie z tym dajesz radę? — wykrzyknęła Pańcia. — Cieszę się — powiedziała Brąba. Pańcia porażona odeszła. O Glusiu i Malwince. Gluś czytał utwór literacki pod tytułem Drzwi mogą być albo otwarte, albo zamknięte.
A ja widziałam drzwi, które były równocześnie zamknięte i otwarte, powiedziała Malwinka.
Jak to? Spytał Gluś.
Tak to,
odpowiedziała Malwinka. Gluś zrozumiał. O czytaniu gazet. Kajetan Chrumps i kot Makawity siedzieli w domu i czytali gazety, kiedy odwiedził ich Gluś. — Dlaczego czytacie gazety sprzed kilku lat? — zapytał Gluś. — Bo uważamy, że stare brednie są ciekawsze od nowych — wyjaśnił kot Makawity. Gluś uznał, że to dobra odpowiedź. Wątpliwości Meandra. Młody Meander zapytał Fikandra. — Tatusiu, a skąd na świecie jest świat? — Nie mam pojęcia — odpowiedział Fikander. — Zapytaj Kajetana Chrumpsa. Meander zapytał. —